Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Parlament Europejski po raz kolejny debatował w środę o sytuacji w Polsce. Europosłowie podjęli rozmowę o reformie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Wystąpieniom podczas dyskusji przysłuchiwał się nasz korespondent Dawid Nachajowski.
Niezawisłość sądownictwa w Polsce to tytuł debaty, która odbyła się na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Najpierw przemówił przedstawiciel Rady, potem wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który poinformował europosłów, że w zeszłym tygodniu Komisja Europejska wystąpiła do Rady Unii Europejskiej o zorganizowanie formalnego wysłuchania w sprawie praworządności w Polsce. Wypracowanie porozumienia na linii Bruksela-Warszawa, tego oczekują m.in. w Parlamencie Europejskim politycy frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To jednak, jak widać, nie jest takie proste, a komentarzy co do oceny dialogu polskiego rządu z Komisją Europejską jest wiele.
Ostatnio nawet politycy niemieccy, jak były komisarz Günther Verheugen, publicznie twierdzi, że Polska nie powinna słuchać Timmermansa i że w Unii Europejskiej obowiązują podwójne standardy.
Mówił przed debatą europoseł Mirosław Piotrowski. Frekwencja na sali obrad Parlamentu Europejskiego w Strasburgu podczas debaty o Polsce nie była wysoka. Kilkudziesięciu posłów do Parlamentu Europejskiego. Warto powiedzieć, że w imieniu frakcji Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej nie zabrał głosu deputowany Nigel Farage, tylko europoseł Robert Iwaszkiewicz. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Dodajmy jeszcze, że wniosek Komisji Europejskiej o wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu poparła w środę większość państw członkowskich. Tymczasem wiceszef Komisji Frans Timmermans oczekuje od polskiego rządu kolejnych zmian dotyczących sądownictwa, o co zaapelował podczas debaty. Komisja dostała wsparcie większości w Parlamencie Europejskim. Stanowiska rządu broniło Prawo i Sprawiedliwość. W Mińsku Mazowieckim z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odbyły się uroczystości związane ze świętem żandarmerii wojskowej. Podczas nich odbył się m.in. apel i pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy żandarmerii wojskowej. Nadane zostały też odznaczenia państwowe. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu przypomniał, że od czasów powstania listopadowego zawsze, gdy powstawało polskie wojsko, była również i żandarmeria. Pod różnymi nazwami, ale była i zawsze pełniła służbę dla Rzeczpospolitej. Prezydent podkreślił, że Polska dziś wolna, suwerenna i niepodległa może być dumna ze swoich dziejów, także dzięki służbie żandarmerii.
Dzięki temu, że byliście i jesteście tacy, jacy jesteście, że niezmiennie, sumiennie, z wielkim oddaniem dbacie o bezpieczeństwo Polski, o porządek, o przestrzeganie prawa, że czuwacie także każdego dnia nad naszym bezpieczeństwem, że zabezpieczacie, że jesteście, że służycie. Ogromnie jestem za to wdzięczny. Wam, szanowni panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, ale także waszym najbliższym.
Za codzienną służbę, zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm żandarmerii wojskowej dziękował też szef MON Mariusz Błaszczak. Żandarmeria wojskowa to wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pełni ona rolę policji wojskowej. Jej działania służą zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej, a także ochranianiu porządku publicznego. Premier Mateusz Morawiecki zachęcił przedstawicieli startupów do współpracy w ramach programu GovTech.pl. Szef polskiego rządu wziął udział w Krakowie w kongresie Impact 18. Dwudniowe spotkanie jest poświęcone przyszłości gospodarki opartej o rewolucję cyfrową. Materiał na ten temat przygotował redaktor Piotr Zembrzuski.
Rząd Zjednoczonej Prawicy chce modernizować polską gospodarkę i całą pracę rządu we współpracy z małymi firmami. Dlatego właśnie powstał program GovTech. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce budować sprawną, mocną i elastyczną administrację publiczną. Dla realizacji tego celu, jak zauważył premier, coraz więcej zamówień publicznych jest przesuwanych w kierunku m.in. startupów.
Zachęcam gorąco jeszcze raz. Już dzisiaj jest 5 zadań na govtech.pl przedstawionych dla innowatorów z całego świata we współpracy z administracją publiczną, jak skracać kolejki do lekarzy, usprawniając dostępność, jak poprawiać system podatkowy, uszczelniając, ale również tworząc lepsze warunki do rozwoju dla różnego rodzaju przedsiębiorców.
Premier odwiedził także stoisko programu GovTech oraz strefę startupów. Podczas krakowskiej konferencji zaprezentowała się Sofia, najnowszy i najbardziej zaawansowany humanoidalny robot. W konferencji Impact 18 weźmie udział 6 tysięcy gości. Przewidziano wystąpienia 250 osób, w tym przedstawicieli rządu. Eksperci będą rozmawiać m.in. o przyszłości internetu wszystkiego, cyfrowym państwie czy e-zdrowiu.
W Warszawie pod hasłem Wspólnie dla zdrowia ruszyła Narodowa Debata o Zdrowiu. Wpisuje się w nią cykl konferencji na temat przyszłości służby zdrowia. Środowe pierwsze spotkanie poświęcone było przede wszystkim pacjentom. Konferencja zatytułowana Pacjent i system. Zasady działania opieki medycznej zgromadziła m.in. ekspertów, związki zawodowe i polityków. Idea zorganizowania debaty zrodziła się w kontekście zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB. Uczestnicy spotkań dążą do wypracowania w drodze dialogu przyszłego kształtu służby zdrowia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, inicjator debaty, podkreślił, że dyskusja na temat wydatkowania środków na zdrowie jest kluczowa dla systemu.
Zdrowie jest priorytetem tego rządu, zdrowie jest priorytetem tej formacji politycznej, w związku z czym zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia w sposób bezprecedensowy. Prawie dwukrotnie większe środki będą przeznaczone w latach 18-24, to jest 830 miliardy, podczas w analogicznym wcześniej okresie to było 460 miliardów. Te pieniądze wpłyną do systemu, te pieniądze wpłyną dla polskich pacjentów, w związku z tym musimy zacząć rozmawiać, jak je wydać. Jeżeli wlejemy młode wino do starych bukłaków, one po prostu popękają i wino wycieknie na piasek pustyni. No, tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby pieniądze wpływały do systemu.
Tuż przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji o zdrowiu minister Łukasz Szumowski poinformował, że na leczenie trafi dodatkowe 1 500 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na operację zaćmy i rehabilitację osób niepełnosprawnych. A kolejna konferencja w ramach Narodowej Debaty o Zdrowiu odbędzie się we wrześniu w Krynicy Zdroju. W Szczecinie rozpoczęły się w środę Światowe Dni Morza. To najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy impreza odbywa się w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla naszego kraju to szansa na pokazanie potencjału polskiego wybrzeża. Do stolicy Pomorza Zachodniego przybyło ponad 40 delegacji z całego świata. Wśród nich są ministrowie zajmujący się gospodarką morską i delegacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Podejmowane przez nich rozmowy dotyczą przede wszystkim wspólnej polityki morskiej. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przybył do Szczecina, podkreślił, że nasz kraj ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o gospodarkę morską. Powiedział też, że Polska chce być w Radzie Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Polska musi się bardziej zaangażować w pracę AIMO. To jest najważniejsza instytucja międzynarodowa w zakresie UN-u, czyli ONZ-u. Dla nas ważnym jest, abyśmy uczestniczyli w podejmowanych decyzjach. W związku z tym poprosiłem pana sekretarza generalnego o to, aby wsparł nasze staranie co do przystąpienia do Rady AIMO. To historycznie nic nowego, bo przecież Polska kiedyś była w tej Radzie. Niestety utraciliśmy tą pozycję. W związku z tym chcemy na nowo rozpocząć starania, aby uczestniczyć w najwyższych władzach AIMO.
Odwiedzający Szczecin mają okazję zwiedzić Dar Młodzieży, a także ORP Kormoran. Wydarzeniu towarzyszy Festyn Morski. Obchody Światowych Dni Morza potrwają do piątku. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Międzynarodowa Organizacja Morska. Nie wiem, dlaczego BGN i Ratusz nie zablokowały zwrotu działki przy ulicy Pięknej 49, zeznała przed komisją weryfikacyjną naczelnik Wydziału Nieruchomości w dzielnicy Śródmieście. Komisja wzięła pod lupę reprywatyzację kolejnego adresu w stolicy.
W tej sprawie wydano decyzję zwrotową na osobę, która nie żyła, a miasto mimo wiedzy o nieprawidłowościach pozwoliło na wybudowanie biurowca. Jak wskazał wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, Piękna 49 to modelowy przykład tego, jak wyglądała reprywatyzacja w Warszawie. Zeznania złożyła m.in. naczelnik Wydziału Nieruchomości w dzielnicy Śródmieście Wiesława Iwanicka. Nie wiem, dlaczego Urząd Miasta i BGN nie doprowadziły do zablokowania obrotu działką. Gdybym to ja prowadziła postępowanie, pewnie byłoby poprowadzone inaczej, zeznała. Przed komisją stanął także notariusz, przed którym zawarto umowę sprzedaży roszczeń przez nieżyjącego Mieczysława Szenfelda. Według niego wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
Dlaczego w akcie, zarówno w pierwszym, jak i w drugim, nie została podana data urodzenia tej osoby, która deklarowała się jako Mieczysław Szenfeld?
Ponieważ nie wpisujemy do, spisując,
proszę?
Ustalając tożsamość i wpisując do aktu notarialnego, prawda, dane z dowodu osobistego, wpisujemy imiona rodziców.
A czy w akcie, czy w tym dokumencie, który został panu okazany jako paszport Ukrainy?
W paszporcie na pewno jest data urodzenia.
Była, tak?
Znaczy, podejrzewam, że w każdym jest, więc wydaje mi się, że w ukraińskim również musi być.
Komisja weryfikacyjna badaniem procesu reprywatyzacji w stolicy zajmuje się od czerwca ubiegłego roku. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Zeznania złożyli także beneficjenci decyzji oddawczej w sprawie Pięknej 49. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała pierwszego świadka w wątku dotyczącym służb skarbowych. Zeznania złożyła była pełniąca obowiązki naczelnika pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Maria Liszniańska. Na przesłuchanie wzywany był też były naczelnik trzeciego Urzędu Skarbowego, Tomasz Rzewuski. Świadek nie stawił się na obrady. Wątek skarbowy w aferze Amber Gold pełni szczególną rolę. To właśnie gdańskie urzędy skarbowe obsługiwały spółkę oraz jej szefów Marcina i Katarzynę P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman pytała Marię Liszniańską o to, jak wówczas działała skarbówka.
Czy pani pamięta, przez ile miesięcy Amber Gold nie składał deklaracji, w samych deklaracji VAT-owskich w pierwszym urzędzie?
Znaczy, do pierwszego urzędu złożył aktualizację, nie złożył VAT-u R. Była zasada taka wówczas. Tak długo jak podatnik nie złoży do Urzędu Skarbowego VAT R, to właściwym dla deklaracji VAT-owskich i właściwym do wzywania go jest urząd poprzedni.
To ja mam takie pytanie, a jeżeli państwo go czterokrotnie wzywacie do tego, żeby przyszedł i zaktualizował VAT R, to proszę powiedzieć, ile razy jeszcze powinniście klęknąć i go poprosić, żeby przyszedł, zamiast zastosować sankcje z kodeksu karnego skarbowego i ordynacji podatkowej?
Pyta pani mnie.
Tak, pytam panią.
Pani, że ja bym tak nie prosiła, ale...
Ale
ja
urząd,
tak nie
którym pani kierowała, tak prosił.
Świadek zeznała też między innymi, że kiedy przyszła do pierwszego urzędu skarbowego w Gdańsku, zastała środowisko, w którym mogła wzrastać sprawa Amber Gold. Spółka Marcina P. powstała w 2009 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji w złoto i inne kruszce. Amber Gold ogłosiła upadłość w 2012 roku. W ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie około 19 tysięcy swoich klientów na prawie 851 milionów złotych. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął nowy cykl kateches. Najbliższe cotygodniowe spotkania papieża z wiernymi w Watykanie będą poświęcone przykazaniom Bożym. Wprowadzając do tematu, Ojciec Święty nawiązał do ewangelicznej sceny spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem, który pyta, jak możemy otrzymać życie wieczne. W tym pytaniu kryje się pragnienie życia pełnego, które jest w każdym z nas, wskazał papież. Biskup Rzymu przypomniał, że Pan Jezus w odpowiedzi wskazał na przykazania. Zachęcił też, by młodzieniec nie żył tylko samym sobą, ale by był gotów opuścić wszystko i pójść za nim. Nie jest to propozycja ubóstwa, lecz prawdziwego bogactwa, podkreślił Ojciec Święty Franciszek. W słowach pozdrowień papież zachęcił Polaków, by dążyli do świętości.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymka do apostolskich korzeni chrześcijaństwa jest stosownym momentem, by szukać odpowiedzi na pytania zasadnicze, jak to, nad którym zastanawiamy się dzisiaj. Co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Szukajcie jej w świetle świadectwa wiary, nadziei i miłości naśladowców Chrystusa, począwszy od apostołów Piotra i Pawła, aż do świętych naszych czasów. Miejcie odwagę pragnąć skarbu w niebie, jaki obiecał nam Chrystus. Z serca wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji papież złożył życzenia uczestnikom, organizatorom, a także kibicom rozpoczynającym w czwartek piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji. Niech to ważne wydarzenie sportowe stanie się okazją do spotkania, dialogu i braterstwa między różnymi kulturami i religiami, sprzyjając solidarności i pokojowi między narodami, powiedział papież. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jest już w Soczi, gdzie będzie mieszkać podczas Mundialu w Rosji. W środę wieczorem biało-czerwoni mieli trening na stadionie Sputnik Sport. Pierwszy mecz w ramach Mistrzostw Świata nasza reprezentacja rozegra w Moskwie. 19 czerwca Polska zmierzy się z Senegalem. We wtorkowym meczu towarzyskim z Litwą nasi piłkarze zwyciężyli 4-0. Był to ostatni sprawdzian przed mundialem. W jego trakcie selekcjoner naszej reprezentacji Adam Nawałka nie mógł skorzystać z Rafała Kurzawy i Kamila Glika. Pierwszy z nich przed spotkaniem z Litwą odniósł kontuzję stawu skokowego, drugi w trakcie zgrupowania w Arłamowie doznał urazu barku. Adam Nawałka mówił podczas środowej konferencji w Soczi, że wierzy, iż obaj zawodnicy dołączą do zespołu za kilka dni.
Rafał Kurzawa na rozruchu dzień przed meczem odniósł kontuzję stawu skokowego. Nie wydaje się to, aby była poważna sprawa. Myślę, że 2-3 dni i dołączy do drużyny. Co do Kamila Glika, Kamil Glik jest w takiej intensywnej fazie powrotu do pełnej wydolności. Mam nadzieję, że za 5 dni wróci już do treningów piłkarskich z drużyną. Pozostali wszyscy są w pełnej gotowości.
Turniej w Rosji rozpocznie się w czwartek. Rywalami Polaków w grupie H oprócz Senegalu będzie też Kolumbia i Japonia. I tą informacją ze świata sportu kończymy wiadomości w Radiu Maryja.